Internet-y magical podcast. This is Steve Spill. Listen to this podcast constantly.
Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu.
Jej,
to my znowu. Patryk.
Maciej.
I wydaje ci się, drogi słuchaczu, że jest już kwiecień? Chyba masz rację. A mimo to my nadal mówimy o Blackpool. Ale nie bój się. Będzie to ostatni odcinek z tej serii. Blackpool Magic Convention 2024.
Zapomniałeś o przymiotniku.
Jakim?
Ekscytującej serii.
Tak, gdyż seria była ekscytująca prawie tak, dobra, nawet nie trochę tak jak samo Blackpool Magic Convention, ale seria zdecydowanie była ekscytująca.
I czy wszystko zostało powiedziane? Czy wyczerpaliśmy wszystkie tematy?
Nie, zdecydowanie nie. Ale kiedy dotrzemy do końca tego odcinka, wyczerpiemy te najważniejsze tematy tak naprawdę.
I kiedy skończysz już słuchać i zapadnie cisza, to będzie koniec. Zaraz potem będziemy ruszać z kolejną ekscytującą serią, która, jestem pewien, będzie dla ciebie interesująca, ale nie wybiegajmy myślami w przyszłość, cofnijmy się w przeszłość.
Tak, tym bardziej, że nasze plany przyszłościowe są bardzo ambitne i mamy nadzieję, że damy radę im sprostać, bo będzie to nasze drugie podejście do kolejnej ekscytującej serii. Ale czym ona będzie? Ha, na razie pozostaje to tajemnicą.
Aczkolwiek, jeżeli wybierasz na 310... Zapytaj mnie o to, a zdradzę ci sekret. Uchylę ci rąbka tajemnicy.
Czy 310 to tak naprawdę pokój 310? Może, kto wie, może sami nie pamiętamy naszych wymyślanych przez nas nazw.
To tylko ja nie pamiętam tej nazwy. I tak naprawdę zastosowałem małe kłamstewko, bo duża szansa, że pierwszy odcinek nowej serii ukaże się przed pokojem 310. Ale jako, że zbliża się pokój 310, to chciałbym cię serdecznie na niego zaprosić, bo być może zostało jeszcze jedno czy dwa wolne miejsca.
Tak, mniej więcej jedno lub dwa, to jest ta rozpiętość wolnych miejsc, która na pewno może być dostępna.
I siedzimy, dłubiemy całymi dniami nad materiałem, którym się będziemy z wami tam dzielić. I materiałem, i ćwiczeniami, i zagadnieniami, i tym wszystkim, co nam się będzie działo.
A będzie tego trochę? Oj, będzie.
I nie mogę ukryć ekscytacji, myśląc o tym projekcie. Wiem, że mój głos nie brzmi, jakbym był zbyt podekscytowany, ale po prostu boli mnie gardełko.
To ja nadrobię twoją ekscytację.
Cieszę się. Dokładnie tak chciałem zareagować.
To dzieje się u Maćka w głowie.
Tak, bo byliśmy na koncercie Judas Priest i od tego czasu moje gardło nie jest tym, czym było przed koncertem Judas Priest.
Kto był na koncercie Judas Priest, choć raz, kiedyś, może nawet nie teraz, ale i wcześniej, ten wie, o co chodzi.
A że byliśmy zaraz pod barierkami, w największym młynie.
Czyli tak naprawdę tam, gdzie powinno się być.
To było super, ale dobra, wracajmy do Blackpool, a nie do Judas Priest.
Ach, no dobrze, dobrze. Zostawmy tą brytyjską kapelę, byśmy mogli wrócić na brytyjskie wybrzeże.
I'm your turbo lover.
Dobra, może Maciej nie będzie śpiewał. Za to pomówmy sobie o magii.
Tell me there's
bo to w końcu
no other.
Internetowy, heavy metalowy podcast. Znaczy internetowy, magiczny podcast.
Jej.
Painkiller!
Dobra,
chyba się już wyżyliśmy. Czas na magię. A dokładnie na ostatni odcinek o Blackpool Magic Convention. I chcielibyśmy teraz poruszyć temat, który dla niektórych może być najważniejszym elementem każdej magicznej konferencji. Wiem, że dla mnie, kiedy zaczynałem, był zawsze najważniejszym elementem, bo jest to taka rzecz najbardziej widoczna, szczególnie na ogłoszeniach, która przyciąga wielu ludzi i osoby związane z tą właśnie częścią konferencji zazwyczaj są na plakatach całych wydarzeń.
Tak, i jeżeli spojrzysz na magiczne konferencje w Polsce, to temat, o którym będziemy mówić dzisiaj, to jest jedyny temat, który odbywa się na magicznych konferencjach w Polsce, no może poza aukcjami. My jako środowisko, i tutaj nie rzucam kamienia w nikogo, nie uważam, że to jest złe, bo na naszych imprezach, które my organizujemy i organizowaliśmy, to również jest główne zagadnienie, któremu poświęcamy czas.
Tak, tym bardziej, że wszystkie wydarzenia w Polsce zazwyczaj odpowiadają zagranicznym wydarzeniom organizowanym przez malutkie kluby magiczne, takie naprawdę drobne w małych miastach, w miasteczkach. I ten element to Wykłady.
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 Czyli jak to mówią magicy z jakiegoś powodu, lektury.
Znaczy, wydaje mi się, że pochodzi to od brytyjskiego słowa na wykład, czyli lecture. I chyba angielskie słowo, które niektórzy mają problem z tłumaczeniem go na bezpośrednio na wykład, jest tutaj nazywane jako lektura.
Patryk, jakby było wykład w Lanchesterze?
W Lanchesterze? Nie mam pojęcia.
Lekcia in Lancaster?
Nie wiem, czym jest Lanchester, więc... Tak więc Blackpool Magic Convention też stoi wykładami. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz tam leciałem, to najważniejszym właśnie elementem było dla mnie, poza dealersami, wiedzieć, na jakie wykłady powinienem pójść, a jakie powinienem zignorować.
Tak, i wcześniej już mówiliśmy to wielokrotnie, że Blackpool uległo wielu, wielu zmianom. Gdy przylatywaliśmy na Blackpool, dostawaliśmy program pierwszego dnia, dopiero wtedy mogliśmy zajrzeć, w jaki harmonogram wykładów nas czeka, kto będzie udzielał jakieś wykłady. Były tam takie różne podrygi. Pamiętam, że bardzo się napaliłem na wykład Paula Wilsona, który okazało się, że wcale nie był wykładem Paula Wilsona, tylko był masterclassem Paula Wilsona, który był dodatkowo płatny i kosztował 100 funtów dodatkowo na Blackpool. I zresztą Eugene Berger zrobił dokładnie tego samego wała, ale na szczęście ta praktyka jest już za nami i nie jest powielana.
Tak, wydaje mi się, że ich feedback musiał być niezbyt dobry, więc zrezygnowano z tego typu wydarzeń.
Tak, bo płacąc za cały Blackpool, chcemy mieć dostęp do całego Blackpool.
Więc czym tak właściwie są wykłady na Blackpool?
Jest to godzinny spęd, w którym siedzisz na krzesełkach, albo jeżeli słuchasz nas zazwyczaj z prawego boku sceny, siedzisz na podłodze i jesz szpinak, a...
Z lewej strony na podłodze też jest fajnie.
Tak, tak. W sumie tam w Spanish Hallu z lewej jest lepiej. Całej reszcie jest z prawej. W każdym bądź razie siedzisz sobie i przez około godziny, około, bo część twórców, która udziela wykładu, nie ma na tyle materiału, pozdro Anna. Część twórców ma za dużo materiału, z kolei oni się nie mieszczą i wtedy ten wykład jest trochę dłuższy, ale potem wyrzucają nas wszystkich z sali. Ale przez tą około godzinę siedzisz, słuchasz, notujesz.
Zazwyczaj wybierane są do tego całkiem spore sale, które mogą pomieścić po kilkaset osób i chętni przychodzą, siadają i słuchają, co ma im do powiedzenia wykładowca.
I jeżeli słuchasz naszej serii od samego prajej początku, czyli momentu, kiedy mówiliśmy, na co cieszymy się na tegoroczny Blackpool, to opowiadaliśmy o różnych wykładach, na które cieszyliśmy się na tegoroczny Blackpool. I w tym momencie możemy się rozliczyć z naszymi oczekiwaniami. Powiemy wam pokrótce o wykładach, o tym, kto ich udzielał, jakie były, a także czy byliśmy z nich zadowoleni.
Ale, zanim do tego przejdziemy, jeszcze słowo wstępu.
Tak.
Czyli jakie wykłady, jakie rodzaje wykładów mogą nas spotkać w trakcie Blackpool Magic Convention.
Wyciągnijcie więc kajeciki, otwórzcie książki do biologii na stronie 82. Zaczniemy się podziałem systematycznym wykładów. Jak wiemy, wykład należy do gatunku spotkań gadanych, czyli do krzesłonogów, bo uczestnicy siedzą.
Okej.
Wśród tych krzesłonogów wydzielamy trzy różne rodziny.
Trzy nogi, cztery nogi i więcej nogi?
Nie, no masz tam zanotowane chyba te wykłady, nie?
A wykłady? Tak, myślałem, że mówisz o krzesłach.
Nie, mówię o wykładach krzesłonogich.
A, myślałem, że ten taborecik, krzesełko i fotel z podnóżkiem.
Stołeczek.
Stołeczek, tak. Niektórzy mają jeszcze te barowe krzesełka z jedną nogą, takie, które się czasem przebijają przez siedzenie.
Tak, i nazywają się podobnie do tych pań, co można spotkać na autostradzie. Hoker.
A, no tak. Albo hokej. Whatever. W każdym razie mamy... My sobie tak wydzieliliśmy trzy rodzaje wykładów.
Trzy rodziny.
Bo to jest nasze takie bardzo pragmatyczne podejście. To nie jest podział jakiś taki bardzo oficjalny, tylko podział, który ma nam ułatwić wybór, czy idziemy na ten wykład, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co widzieliśmy, czy nie do końca. I na bazie tego wydzieliliśmy wykłady modne, wykłady sensowne, oraz Dealers Demo.
I jak widzisz, a raczej słyszysz, drogi słuchaczu, ten podział jest wybitnie stronniczy, jest wręcz okrutny i jest wbrew całej psychologii woke. Bo kategoryzując wykłady na te gatunki, wcale nie liczymy się z tym, co myśli o tym podziale ich udzielający wykładowca.
Tak, tym bardziej, że są momenty dla niektórych magików w środowisku magicznym, że mają oni swoje 5 minut, 15 minut czy 14 sekund, zależy jak kto to ujmie. W różnych związkach frazeologicznych ten okres czasu jest inny. W każdym razie są to wykłady modne takie, gdzie pojawiają się magicy, którzy w danym momencie są popularni. I tak naprawdę organizatorzy wiedzą, że jeśli pochwalą się nazwiskiem tej danej osoby, to przyjdzie im przynajmniej kilka osób dodatkowo na całą konferencję, bo będą chcieli usłyszeć, jak mówi ten czy inny magik.
I niestety, a może i stety, niektóre z tych rodzin się mieszają, bo na przykład w tym roku mieliśmy, i będziemy o tym mówić za chwilę, wykład Davida Regala, który był jednocześnie modny i sensowny.
Tak. Ale mieliśmy też wykłady, które były na przykład tylko modne, w stylu Anny de Guzman.
I ona też, by to w sumie było Dillers Demo.
Tak. Były też takie, które dla niektórych mogłyby być modne i sensowne, jak Christian Grace i Danny Goldsmith.
Mhm.
Aczkolwiek, no, moje zdanie później. I były też wykłady, które były typowo Dealer's Demo.
Tak.
Dealer's Demo jest to wykład, na którym wykładowca tak naprawdę nie do końca przeprowadza wykład, tylko wychodzi na scenę i wykonuje bądź objaśnia, czasem wykonuje i objaśnia, wszystko to, z czym przyjechał na sprzedaż. Jeśli ma jakieś produkty, które chce sprzedać później innym magikom, to po prostu na scenie pokaże, o co w tym chodzi, jak to wygląda w prezentacji, jak to działa czasem. I jeśli ci się to spodobało, to szybciutko możesz pójść do niego na stoisko, gdyż on bardzo szybko biegnie tam zaraz po wykładzie, żeby móc sprzedać ci to i wziąć twoje pieniążki.
I teraz właśnie uderzyła mi myśl, że byliśmy w tym roku na jednym wykładzie, który był Dealer's Demo. I to był super wykład.
Ja,
ale pamiętam, o tym powiemy
pamiętam, że byliśmy na kilku takich, ale...
Ale ten jeden Dealer's Demo o inicjałach SV był super, a w zasadzie chciał sprzedać nam platformę.
Tak, był też jeszcze inny wykład, który też troszeczkę, po trochę był Dealer's Demo o inicjałach SS i też był lekko Dealer's Demo.
No był, no.
I był naprawdę bardzo dobry.
I był rewelacyjny.
Był świetny. Był inny, który był ciekawy i też był Dealer's Demo o inicjałach TW.
Tak, był.
Tak, ale o tym...
Już za chwilę. Więc musisz sobie zadać pytanie, wybierając, czy chcesz iść na wykład, czy to będzie któryś z tych trzech rodzin. Bo ja stanowczo odradzam chodzenie na wykłady modne. Chyba, że
tak,
są
ja
sensowne.
Też.
Bo z wykładami modnymi jest problem. Wykłady modne, tam są tłumy ludzi, ciężko wejść, ciężko znaleźć dobre miejsce i no, jest dziwnie.
Tak, wiem, że na Christiana Grace'a nie wszyscy chętni byli w stanie wejść. Podobnie było z wykładem Anny de Guzman. Jeszcze jak Christian Grace prezentuje sobą jakiś poziom, to ilość osób niezadowolonych z wykładu Anny de Guzman no, przekroczyła średnią, mi się wydaje.
Tak.
Tym bardziej, że ona prezentowała różne efekty, które nie do końca jej wychodziły, bo jednak jest to osoba młoda, która nie ma jeszcze jakiegoś gigantycznego doświadczenia i bardzo wiele osób z tych, które przyszły na jej wykład, było w stanie powiedzieć więcej niż ona sama.
Tak, na wykładach modnych bardzo często możemy zobaczyć magika, bądź wykonawcę, który po prostu ugryzł zbyt dużo w stosunku do tego, co sobą reprezentuje. I sytuacją ekstremalną są mega talki, które nawet nie są wykładami, w których ci wykładowcy, wiadomo, że przyjdzie na nich dużo fanów magii, których na Blackpool nie brakuje. I na przykład w tym roku mega talk udzielali Clairvoyance.
Nie. Megatalk był jeden i nie było to z Clairvoyance.
Nie, to był McKing?
Tak.
Tylko McKing, a Clairvoyance mieli mega interview w takim razie?
Oni mieli zwykły interview, czyli wywiad po prostu.
Tak, ale w operze na 3000 osób.
A tego nawet nie wiem, ale był to wywiad po prostu. To nawet nie był ten Megatalk, w którym była rozmowa. Po prostu Clairvoyance są gwiazdami Vegas, więc z nimi można przeprowadzić wywiad.
Tak, a McKing miał Megatalk, który był super. Ale o Clairvoyance wam nie powiemy, o Anie de Guzman wam nie powiem, bo nie byliśmy na tych imprezach.
Tak, więc wiemy tylko to z doniesień innych uczestników Blackpool Magic Convention tak. 2024.
Byliśmy za to na innych wykładach, które często były sensowne, ale nie zawsze.
Ja byłem na kilku wykładach, z których wyszedłem, bo doszedłem do wniosku, że nie jest warto tam być i poświęcać to, co innego dzieje się w tym samym czasie.
Tak. I o tym chyba pomówimy teraz.
Tak, zdecydowanie. O tym pomówimy teraz. Więc zaczniemy od dobrych wykładów.
Dobre wykłady.
Zaczniemy od wykładu naszego znajomego, dobrego kolegi, z którym przeprowadziliśmy też sami wywiad w IMP-ie. Mamy tu na myśli Steve'a Spilla.
Nasze rodziny się kolegują. Jego żona jest moją koleżanką na Facebooku. Pozdrawiamy Bożeno.
Tak naprawdę poznaliśmy Steve'a Spilla osobiście właśnie na tym teraz Blackpool, ale mieliśmy rzeczywiście okazję przeprowadzić z nim wywiad wcześniej do naszego magazynu Imp. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o nim pamięta. I był to najlepszy wywiad, moim zdaniem, w historii Impa w ogóle.
Był. Ten wywiad zabił nam magazyn.
Tak. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak dowiedziałem się, że będzie Steve na Blackpool, to się cieszyłem jak dziecko. Podskakiwałem i machałem rączkami.
I to był jeden wykład, na którym siedzieliśmy w pierwszym rzędzie.
Tak. Olaliśmy to, że pierwszy rząd był zarezerwowany dla VIP-ów, którymi nie byliśmy i w przyszłym roku też nie będziemy, bo teraz wszystkie wejściówki VIP-owskie wyprzedały się w 20 minut.
20 minut.
Mech. I siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i słuchaliśmy jak zaczarowani tego, co mówił Steve.
I Steve opowiadał nam o swojej drodze życiowej, opowiadał nam o swoim doświadczeniu w prezentowaniu efektów w różny sposób, opowiadał o swoich przygodach
Wraz z Bobem Schitzem.
Wraz z Bobem Schitzem, o tym jak użył się od Dai Vernona. I najcenniejszą dla mnie momentem tego wykładu było jak prezentował Gypsy Thread'a, bez Gypsy Thread'a, jak rozwijał niewidzialną nitkę, która scaliła się. Ta nitka nie istniała, to jego ręce drżały w sposób, który drżą ręce, kiedy delikatnie rozwijasz nitkę, która jest zwinięta w kulkę. Poziom automatyzacji i wbicia w pamięć mięśniową tak prostego czegoś dosłownie mnie poraził i musiałem to później rozchodzić. Wykład ze Steve'em Spilla był fascynujący, mimo że nie uczył on żadnych efektów, wykonał tylko jeden efekt, którym oszukał całą salę magików.
I nie dziwię się, że oszukał, bo efekt świetny.
Efekt świetny i efekt... W sumie to on miał tam 6 sztuk tego efektu.
Tak, więc podejrzewam, że nikt z naszych słuchaczy nawet nie będzie miał możliwości zakupu tego.
Ale jedna osoba w Polsce robi ten efekt od tamtego czasu.
Ciekawe kto. Może ktoś, kto siedział w pierwszym rzędzie.
Ja taki łysy, przystojny, dobrze zbudowany człowiek.
Nie, nic takiego nie robię. Może i ktoś inny, może ktoś taki łysy i gruby. A, nieważne, nieważne.
No, więc wykład Steve'a Spilla był super i jeżeli miałbyś możliwość iść na wykład Steve'a Spilla, polecam serdecznie, polecam prześledzić tą osobę, gdyż jest on wspaniały.
Tak, i był to wykład i sensowny, i trochę dealer z demo, bo Steve przyjechał z książkami swoimi.
I chciał je nam sprzedać.
I chciał je nam sprzedać.
Co mu całkiem nieźle poszło.
Tak, bo kupiliśmy wszystkie. Tak, my mamy problem z książkami.
Tak.
W każdym razie, wykład Steve'a był super, był świetny i myśleliśmy nawet, że może był najlepszym wykładem na Blackpool, ale był jeden, który walczył z nim bardzo mocno i po długim namyśle i debacie chyba rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że ten drugi wygrał.
Tak.
Niewiele, ale wygrał.
Tak.
I był to wykład kogoś o tym samym imieniu.
Tylko, że walentynkowym.
Tak. Bo kolejnym wykładem, o którym pomówimy, był wykład Steve'a Valentine'a.
I Steve Valentine do swojego wykładu podszedł w bardzo specyficzny sposób. Pierwszy raz się w życiu z czymś takim spotkałem, a trochę tych wykładów już widziałem. Steve Valentine dosłownie zasypał nas efektami i sekretami. Do każdego z efektów miał tak. prezentację puszczoną z tyłu w PowerPoincie, która nie była nudna, bo pokazywała nam historię tego efektu, pokazywała nam genealogię ludzi, którzy wymyślali ten efekt, łącznie ze zdjęciami ludzi, którzy wymyślali ten efekt, co było fascynujące, ciekawe i piękne i głębokie. A dodatkowo jego wykład był dealer z demo jego platformy, której on te wszystkie efekty opracowuje i wrzuca jako filmiki.
Platforma nie jest tania, aczkolwiek w trakcie trwania Blackpool była zniżka na subskrypcję roczną. Jego platforma nosiła tytuł, o ile dobrze pamiętam, Magic on the Go.
Tak.
I tak, okej, okay. Nie skojarzyłbym tego, że to może być coś wartościowego, ale przede wszystkim to, co powiedział Steve Valentine, to... Świetnie pokazał swoje podejście do magii, do rozwijania jej, do uczenia się jej, do budowania na tym, co powstało, stworzone przez ludzi przed nami. I tak naprawdę dał taką mapę, dał wzór, jak się rozwijać, jak budować swoją bazę wiedzy w głowie, jak powinno się podejść do tej całej magii.
Jego sposób zniknięcia dwóch kieliszków z pustej ręki na scenie, pełnych Nesty, żeby wyglądało jak whisky, żeby to było widoczne, zostanie w mojej głowie na bardzo, bardzo, bardzo długo.
Tak, ilość efektów, którymi nas zasypał, to było piękne.
Tak, i obsując z nim jako wykonawcą na scenie było widać, że on się tym cieszy, że on ma doświadczenie aktorskie i jest w stanie zagrać ten wykład w naprawdę fajny sposób, co nie jest częste. A dodatkowo te sekrety, które prezentował, były ciekawe. Były tak dobre, żeby były nietypowe. No, fajne to było.
Zdecydowanie tak.
Kolejnym bardzo dobrym wykładem, na którym byliśmy, to był wykład Johna Bannona.
Nazwisko Bannon mówi samo za siebie.
Tak, jestem fanem Johna Bannona od prawie samego początku mojego w magii. Jak tylko zrozumiałem, że efekty nie muszą być trudne, mają być sensowne. Bo taki jest materiał Johna Bannona.
Tak, i materiał Johna Bannona bardzo często polega na pewnych technikach, które on bardzo lubi i pewnych rodzajach efektów, które on też bardzo lubi. I tak naprawdę bez tego, co stworzył John Bannon, wszyscy bylibyśmy w gorszym miejscu magicznie.
Tak. I wielu kryminalistów byłoby
w lepszym miejscu.
Bardziej odpowiednim tak. dla nich.
Bo John Bannon jest głównie żyje z tego, że jest prawnikiem, a magia jest jego hobby. I jak to powiedział sam w swoim wykładzie, uważa, że magię z kartami powinno się wykonywać tylko po zachodzie słońca.
Tak. Cytując tutaj Eugene Bergera.
Tak jest.
W każdym razie wykład Johna Bannona zawierał sobie chyba 5 efektów, z czego...
Więcej.
Może więcej.
Ale sporo było też.
W każdym razie były efekty, które pochodziły częściowo z jego nowej książki Very Hush Hush, która jest bardzo dobrą książką. Część efektów pochodziła z jego jeszcze nowszej książki, która ukazała się w tym roku na Blackpool i to było oszustwo, bo to wcale nie była nowa książka, tylko przedruk starych efektów. Ale jako fanboy Johna Bannona nie złapałem się na tą pułapkę. Był jego nowy efekt, wariacja Color Changing Decka na Packet Tricku, który trzeba kupić z gafami, ale John Bannon był na tyle miły, że wytłumaczył nam dokładnie, jak to zrobić i jak nie kupować efektu, który sprzedaje w swoim sklepie. To chyba najlepiej mówi, jaką osobą jest John Bannon, jak bardzo zależy mu na tym, żeby ludzie wykonywali dobre efekty. Wykład Johna Bannona polecam. Jako, że on teraz przyszedł na prawniczą emeryturę, to jest szansa, że będzie jeździł sobie po świecie i udzielał tych wykładów. Jeżeli będziesz miał możliwość iść na wykład Johna Bannona, niech cię nie zwiedzie jego mało charyzmatyczny sposób noszenia się. Gdyż John Bannon ubiera się w takim stylu, on się ubiera w sklepie Twój Stary Dziad, gdzie możesz kupić jakieś ciuchy, które wyglądają niejako i pasują do starego dziada na światłach na przejściu dla pieszych, ale materiał i sposób dochodzenia do tego materiału i sposób prowadzenia wykładu był fantastyczny. Rewelacyjny wykład.
A propos sposobu bycia Johna Bannona na scenie, warto pamiętać o tym, że rzeczywiście jest on prawnikiem, więc ma takie typowo prawnicze podejścia do występowania, do mówienia do ludzi i nie jest to zazwyczaj podejście zbyt rozrywkowe, więc przykładając do niego skalę prawniczą, John Bannon jest niezwykle rozrywkowym wykonawcą.
Szaleństwo, hura.
Drodzy Państwo, dzisiaj pomówimy sobie o... rozrywce na sali sądowej. A nie, pomyliłem podcasty. To nie dzisiaj.
To nie jest internetowy prawniczy podcast.
Nie.
To nie.
Nie internetowy nudny podcast.
Tak. Znaczy jest. W każdym razie jedna z osób, która była z nami na Blackpool, w rozmowie powiedziała mi, że wyszła z wykładu Johna Bannona po 5 minutach, bo on tylko rozdawał karty jedna na drugą i to było nudne. I ja potrafię zrozumieć takie podejście. Aczkolwiek ja na to jego rozdawanie kart patrzyłem z fascynacją, bo John Bannon, rozdając karty z pakietu na pakiet, jest w stanie przygotować sobie 5 kolejnych faz efektu. Dzięki swojemu myślom. Bo to jest John Bannon. A jeżeli zastanawiasz się, czy magicy cenią Johna Bannona i jego rozdawanie kart jedną na drugą, to spróbuj sobie kupić książkę High Caliber. Wyzywam cię.
Powodzenia. W każdym razie wykład Johna Bannona też był takim highlightem trochę tego całego wydarzenia, jakim było Blackpool Magic Convention 2024.
I nie jest to koniec dobrych wykładów, na których byliśmy.
Oj nie, bo byliśmy też na wykładzie Davida Rigala.
I David Rigal był wykładem modnym.
I sensownym.
I trochę Dealer's Demo też.
Troszkę tak.
Zahaczał wszystkie kratki, tylko że widać, że David Rigal jest doświadczonym wykładowcą magicznym. To samo co Steve Valentine. Na jego wykładzie wszystko grało dobrze. Były prezentacje na żywych widzach, które były prowadzone w taki sposób, że no, traktował tych zwykłych widzów, tych magików, jak zwykłych widzów. I nie było to pozbawione wartości rozrywkowej. Dodatkowo można było się uczyć jego sposobu występowania, nie tylko metod.
Tak, i wykład Davida Rigala był bardzo ciekawy, bardzo fajnie się go słuchało i było też tam całkiem sporo przydatnej wiedzy.
Tej wiedzy było bardzo dużo, głównie dlatego, że David Rigal, jeżeli tego nie wiesz, słuchaczu, to ja ci to powiem, jest mózgiem odpowiadającym za Carbonaro efekt.
Między innymi, bo nie jest to jedyny z jego programów.
Tak, bo dodatkowo poza tym, że jest genialnym magikiem, to jest jeszcze scenopisarzem. Czy też scenarzystą.
Chyba scenarzystą. Pisze tam jakieś skrypty, z angielskiego scripts po naszemu scenariusze. dla, nie wiem, czy dla filmów, czy dla telewizji. Gdzieś tam pisze.
No, ale Carbonaro efekt jest genialny i zawdzięczamy to Davidowi Rigalowi właśnie, więc byliśmy potekstowani wchodząc na jego wykład. Cudem udało nam się walczyć dobre miejsce, bo sala mogąca pomieścić 800 osób była wypełniona po brzegi.
Oj tak. No, w końcu to był wykład jeden z rodzajów modnych.
I było super.
Kolejnym wykładem, o którym musimy powiedzieć, bo dla mnie przynajmniej był bardzo ważny, wiem, że Maciek chyba widział już tego wykładowcę wcześniej, był Shoot Ogawa.
Tak.
Który przyleciał prosto z Hawajów, mimo że pochodzi z Japonii. Ale na Hawajach występuje, z tego co wiem teraz, regularnie w jakimś hotelu z kasynem czy coś w tym stylu. I przyjechał ze swoimi dwoma współpracownikami, ze swoimi takimi, no, nieporównywalnymi, że tak to ujmę, pierścieniami. I ze swoim wykładem pełnym wiedzy i absurdalnie rozwiniętych umiejętności. Bo Sztugała słynie z tego, że potrafi robić z monetami, różdżkami, pierścieniami i tak naprawdę wszystkim, czego się tylko dotknie, takie rzeczy, które nie śniły się najbardziej wyskilowanym magikom.
Wykład Sztugały ja zawsze sobie nazywam, bo już rzeczywiście miałem przyjemność go oglądać wcześniej, więc na tym roku nie byłem, jest wskazaniem, gdzie jest sufit, gdzie jest podłoga. Bo Sztugała pokazuje nam wszystkim, że pomyliliśmy, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, podłogę z sufitem. To, co nam się wydaje sufitem, jest dopiero podłogą kolejnego piętra.
Tak, to, co nam się wydawało, że cokolwiek umiemy, to tak naprawdę nie umiemy nic. Powinniśmy iść, zamknąć się w piwnicy, płakać i ćwiczyć.
Ćwiczyć. Dużo ćwiczyć. Zresztą Sztugała też przeżył załamanie nerwowe na wykładzie, opowiadałeś mi.
Tak, Sztugała przeżył pewne załamanie. Też poprosił kogoś z publiczności, by pomógł mu w prezentowaniu pewnego sposobu łączenia magicznych, łączących się obręczy. Wziął jedną panią z publiczności, żeby pomogła. Zapytał jej, czy kiedyś już łączyła te pierścienie. Ona powiedziała, że nie. On powiedział, o, to super, to będzie idealnie, żeby cię nauczyć. Nie masz złych nawyków jeszcze. Ale znasz sekret, prawda? Ona spojrzała na niego i powiedziała, nie. I Sztugała się zawahał. Czy powinien dalej kontynuować wykład? Czy powinien zrezygnować z tej części, która była tak naprawdę połową jego wykładu? Po to tylko, żeby uratować ją przed odkryciem tego sekretu.
Wyobrażasz sobie, drogi słuchaczu, jaką wartość dla niektórych z wykonawców, i to tych takich topowych, bo Sztugała jest światową topką, jak to się modnie mówi, jak wartość ma dla niego sekret tak stary, jak łączące się obręcze. On wola, zastanawia się, czy nie położyć całego wykładu, powiedzieć, dobra, to by było na tyle, that's all folks, na razie.
Tak, mnie też uderzyło z drugiej strony to, że hej, co ta osoba robiła tam na konferencji magicznej? Ale...
Magi Lejmeni są wszędzie.
To dysputa na inne miejsce, inny czas i zostawmy to.
Z chęcią porozmawiamy o tym na 310, jeżeli postanowisz się pojawić.
Czy mówiąc 310, masz na myśli pokój 310?
Mam na myśli pokój 310, czyli wydarzenie, którego nazwę zawsze skracam, mimo że sam ją wymyśliłem. Hańba. Hańba. Kolejny wykład.
Jeszcze zanim kolejny wykład. To ja bym tylko tak powiedział każdemu magikowi, który ma jakieś tam ambicje i lubi skille, że jeśli będziesz mieć okazję kiedykolwiek zobaczyć Shoota Ogawę na żywo, posłuchać jego wykładu, to ja bardzo polecam, tak bardzo, bardzo, bo naprawdę otwiera to oczy, co można robić, jak to można robić i jest zdecydowanie motywujące. Przynajmniej dla mnie było.
Ja pamiętam, że na moim pierwszym, jedynym, bo w tym roku nie byłem, wykładem Shoota Ogawy, częścią tego wykładu było golenie przedramion, które był obsesyjnie przed każdym wykonaniem jednego z swoich efektów, gdyż potrzebował mieć gładko ogolone przedramiona. Jego oddanie sztuce i wykonywaniu ekstremalnie trudnych i niewiarygodnie czystych technik jest, no niewiarygodne, no.
Tak. Ech, trochę go rozumiem. W każdym razie, chodźmy dalej, bo... Byliśmy na wielu wykładach. Byliśmy między innymi jeszcze na wykładzie od Toma Wrighta, który to podobno według Matthew Wrighta, te same nazwisko, brak tutaj jakichś koligacji rodzinnych, powiedział, że jest to według niego najśmieszniejszy magik świata porównywalny z Makiem Kingiem, o ile nie lepszy. Więc kierując się tym tropem, poszliśmy na jego wykład. Jego wykład był głównie dealer z demo.
I tak. Jego wykład był poświęcony jego starszym produktom, które teraz wydaje w odświeżonych wersjach.
Tak, i zajmował się tam lewitacjami, innymi haunted deckami, tego typu rzeczami. W każdym razie wykład był bardzo ciekawy, moim zdaniem.
Tak,
jednym... Dla mnie był wręcz inspirujący.
Tak, widziałem, jak Parkowi rozjeżdżają się oczy swoją drogą w jego Haunted Decku, czyli Chill 2.0, czy Free 2.0, czy ile tam .0. Pojawia się polski akcent, gdyż na trailerze nagrywanym w Magic Castle możemy rozpoznać znajomą polską twarz.
Kogóż to?
Pana Radosława Hoffmana, który jest członkiem Magic Castle, znaczy Magic Circle, i przemykał korytarzem, a chyba nawet patrzył na efekt wykonywany przez Toma Wrighta.
O, to nawet nie widziałem tego trailera. Tak. Będę musiał rzucić okiem.
Rzuć, rzuć.
Tom Wright też sprzedawał swoje produkty oczywiście, ale wykład nie był tak, nie porównałbym go do Szuta Ogały.
I na wykładzie Toma Wrighta pojawiła się dosyć śmieszna rzecz, która mam nadzieję, że nie stanie się normą. Miał efekt, który wymagał rekwizytu i sprzedawał szkolenie do tego efektu wydrukowane już samemu sobie, bo kiedyś to wydał z rekwizytem, bez tego rekwizytu. Mówił, dobra, tutaj nie macie tego rekwizytu, możecie sobie to kupić, ale te rekwizyty jesteście na Blackpool, sobie gdzieś tam kupicie ten rekwizyt.
No ja tak zrobiłem.
Tak, tylko że byliśmy już wtedy po rozpoznaniu Blackpoolu. Parek powiedział, no w sumie to mogłem to zacząć robić. Pobiegliśmy tam, bo akurat wiedziałem, gdzie znajduje się ten rekwizyt konkretny i kupiliśmy ostatni z nich.
Tak.
Gdyż właściciel tego sklepiku nie spodziewał się, że Tom Wright będzie sprzedawał akurat ten rekwizyt i wziął tylko jedną kopię. Nie dało się tego kupić.
Nikt tego nie wiedział, że będzie to promowane na wykładzie, więc no cóż. Ech. Pojawiliśmy się też na kilku wykładach, których nie zobaczyliśmy do końca, bo okazało się, że coś działo się w czasie ważniejszego, albo takie, że zrobiliśmy na skórze, spodziewaliśmy się czegoś lepszego, albo po prostu czegoś innego.
Najśmieszniejszym wykładem dla mnie był wykład Bena Harta, o którego show nagraliśmy cały odcinek, do odsłuchu którego cię zachęcam.
Tak jest, Ben Hart cię do. Ale był też jego rzeczywiście wykład.
I mieliśmy nadzieję, że na wykładzie powie coś sensownego.
Natomiast Ben Hart włączył relaksującą, transową muzykę.
Którą można nazwać również muzyką z windy albo muzyką z Lidla.
W każdym razie była ona spokojna i pozwalająca umysłowi wejść na odpowiednie fale do przyswajania wiedzy, którą Ben zaczął nam przekazywać. Te same fale mózgowe uruchamiają się również w trakcie snu. I Ben opowiedział nam, jak stworzyć atmosferę swojego pokazu.
Dobra, dość tego. Ben Hart czytał własny lecture notes i tak pod naprawdę, jakąś żałosną muzyczkę.
Tak, naprawdę to było dziwne, bo nie tyle mówił, co czytał lecture notesy.
Tak, on serio stał z lecture notesami i czytał.
Czyli z dla tych, którzy nie wiedzą, czym są lecture notesy, jest to broszurka zawierająca taki krótki spis treści, opis tego, co było na wykładzie.
Bardzo często lecture notes są wartościowym materiałem, gdyż może tam powtórzyć sobie efekty, o których mówi twórca. Ja zawsze staram się kupować lecture notes z tego względu, że to wspiera twórcę.
Tak. Jednak tym razem Ben Hart całkowicie spisał co do słowa swój wykład i po prostu odczytywał lecture notes, które można było później kupić.
Poziom żałosności, poziom tupetu i no nie wiem nawet jak to nazwać, by przekroczył wszelkie limity. Weszliśmy na ten wykład, zobaczyliśmy co tam się od Hachmęca i stwierdziłem, że afirmacje to mogę sobie robić dziennie rano przed lustrem.
Ale teraz byś robił prawdziwy pokaz, taki o jakim zawsze marzyłeś. Bo stanąłbyś przed lustrem i powiedziałbyś, dam radę.
Powiedziałbym, zrobię. Konarze, zapłoń.
Tak, dokładnie. Dobra, chodźmy dalej. W każdym razie, byliśmy jeszcze na wykładzie Paula Romhaniego. Przynajmniej ja byłem, nie wiem, czy ty Maciej byłeś.
Byłem na momencie, ale wyszedłem równie szybko jak z Bena Harta.
Ja wyszedłem troszeczkę później, gdyż Paul Romhani był taki hype na niego na grupie, a propos konferencji, bo on jest z Nowej Zelandii, więc rzadko pojawia się na tej stronie globu.
Dodatkowo jest dosyć znany, gdyż jest wydawcą i właścicielem Vanish Magazine.
Tak jest. I ze swoim aktem, który miał tam wykonywać, przynajmniej jego część, w którym jest Charlie Chaplinem, przyjechał dosłownie cały świat.
I jego akt Charlie'ego Chaplina zbiera rewelacyjne recenzje na całym świecie od prawie 30 lat.
Tak, jest to podobno jeden z najlepszych aktów na statkach wycieczkowych, jeden z najlepszych aktów magicznych na świecie.
A dodatkowo jest to silent act, więc działa w każdym języku.
Dokładnie. I wszyscy jarają się tym jak małe dzieci lub jak pochodnia w noc świętojańską.
I ja wszedłem właśnie, żeby zobaczyć ten jego akt i zobaczyłem fragment tego jego aktu i może jestem zbyt mało wrażliwym człowiekiem, może moja edukacja kulturalna zawiodła i jestem barbarzyńcą w ogrodzie, ale nie dość, że tam nie było nic specjalnego. To cringe'owa, man!
Ja natomiast zostałem trochę dłużej, zobaczyłem cały akt, który tam przedstawiał, czyli mniej więcej połowę jego 45-minutowego aktu Charlie'ego Chaplina. I był rzeczywiście jeden gag, który był zabawny moim zdaniem i inspirujący swoją drogą. Aczkolwiek czułem się zawiedziony, gdyż nie pasowało mi to na show, które od 30 lat jest w stanie zadziwiać, oczarowywać i tak naprawdę no, zdumiewać, to tutaj jest moim zdaniem też ważne, zdumiewać widzów na całym świecie, niezależnie od języka. Więc też byłem rozczarowany tym wykładem i wyszedłem w jego trakcie.
To mi ten punkt programu przypomniał mi show tego gościa, co napisał Your Terrible, na którego wykładu nie
wiem. Harry Greenbaum.
Tak, to weszliśmy na show Harry'ego Greenbauma, gdyż napisał książkę bardzo uwielbioną przez magików teraz. You are all terrible, 9 tom Tarbella i w ogóle rewelacyjne opinie i...
Książka o tym, dlaczego magia jest żałosna, a magicy są jeszcze gorsi.
Tak, książka, która docelowo ma pomóc i stać się lepszym wykonawcą, więc poszliśmy sobie na jego występ.
I okazało się, że on wcale nie jest dobrym wykonawcą.
Co więcej, wytrzymaliśmy tylko chwilę dłużej niż osoba, która o magii komediowej wie wszystko, czyli Mike Kevney. Z tym swoim dziwnym, robotycznym kolegą, o którym mówiliśmy w odcinku o Mike'u Kevney'u. A więc mieliśmy to było też takie miłe pogłaskanie nas po głowie, że nasza wrażliwość nie jest aż tak fatalna. Nie, to ten jego występ był fatalny. I to samo czułem oglądając Paula Romaniego i tutaj tylko w przypadku tego Greenbauma nie czułem się winny. W przypadku Romaniego troszkę czułem się winny, że być może nie umiem docenić czegoś pięknego, kiedy na to patrzę. Ale hej, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
Nie, Harry Greenbaum opowiadał tylko dziwne dowcipy, bardzo dopasowane do jego amerykańskiego poczucia humoru i amerykańskiej publiczności. No dobra, może, nie wiem, czy on nie czytał
z kartki. On miał tam karteczki, które sobie przewijał.
A to jest jego standard, on z tego żyje, opowiadanie tych żartów.
Więc zapisuję sobie na karteczkach, żeby nie wspomnieć.
Aczkolwiek spotkałem też się tam z teoriami od różnych ludzi, że było to super i nawet słyszałem od jednego gościa, że według niego to było najlepsze show, jakie widział na Blackpool teraz.
Tak. I najlepszym momentem tego show było to, jak Harry wszedł na krzesła jakiemuś gościowi i położył swoje genitalia na głowie jednego z ludzi. A no.
No cóż.
Więc wracając do wykładów.
Kolejnym wykładem, na którym byłem częściowo, był Danny Goldsmith.
O, to ten pan od tajemnych monetek?
Tak jest. Pan Złoty Kowal.
A czy ten wykład by zaowocuje wkładem w coś, co będzie działo się w pokoju 310?
Troszeczkę tak. Będę też o tym troszeczkę mówił w pokoju 310.
W pokoju 310?
Ale to dowiedzą się tylko ci, którzy będą w pokoju 310, bo to, co dzieje się w pokoju 310...
Zostaje w pokoju 310.
I w głowie tej osoby, która była w pokoju 310.
I tak naprawdę jeszcze w asortymencie rzeczy, które potem możesz wykonywać i zarabiać nim grube pieniądze.
Jej! Tak, w każdym razie byłem na wykładzie Danny'ego Goldsmitha. Niestety nie dotarłem do końca, gdyż działo się w tym czasie coś innego, co było dla mnie ważniejsze, ale dla ludzi, którzy lubią monetki, wykład był ciekawy. Przynajmniej ta część, na której ja byłem.
I prawdopodobnie miał to samo, nie byłem, ale to jest pytanie, mimo że nie będzie brzmiało jak pytanie, ale prawdopodobnie miał to samo w sobie, co Szutogała, prawda? Nie. Sufit, podłoga, sufit, nie?
Nie, właśnie nie. Nie do końca. Bo Danny Goldsmith głównie Danny Goldsmith głównie nie występuje. Tak to ujmę. Szutogała żyje z występów. Więc nie. Danny Goldsmith nie miał tego samego quality, który miał Szutogała.
Okej, okay, to dziwna informacja, choć rozumiem, dlaczego pobiegłeś do czegoś pilniejszego. Bo były pilniejsze rzeczy i zawsze trzeba coś poświęcić. Na przykład poświęciłem wykład Luca Volpe, na którym chciałem być, a nie mogłem, bo kolidował z nim John Bannon.
Taki był to, była to niedziela 9:30, czyli trzeci dzień. Tak naprawdę wszyscy już zmęczeni. Pierwszy wykład na samym początku dnia. Ach, było ciężko, ale Bannon wygrał i ożywił nas wszystkich.
Tak, John Bannon jest subcią.
Więc Luca Volpe to jest jeden z wykładów, który był dosyć ciekawy, a na którym nie byliśmy.
Aczkolwiek możliwość jego kupienia super drogich kart, na których są napisane słowa. Dalej żałuję, że nie kupiłem kart, na których są napisane słowa. Super drogich.
Ja nie, ani troszeczkę. To nawet nie słowa, tylko literki.
Moja wypowiedź zawierała lokowanie sarkazmu.
A, okej. Okay. Był też wykład Raymonda Crow, który niestety nas minął.
Tak, i czego żałuję, szczególnie po zaczęciu jego wystąpienia na końcowej gali.
Tak, jego wystąpienie na ostatniej gali w Blackpool było bardzo dobre. Jeden z jego aktów moim zdaniem był nawet najlepszym, który tam był tak naprawdę, mimo że nie do końca był magiczny.
What a Wonderful World?
Tak.
No to było niewiarygodne.
To była esencja rozrywki.
Tak, I to była esencja rozrywki, którą równie dobrze mógł wykonywać w jaskini u ludzi prehistorycznych.
A mógł też wykonywać w operze dla 3000 osób naraz.
Tak, i nie bez powodu te 2 minuty, bo nie trwało to więcej, było opuszczone jako wielki finał całej gali, całego Blackpool.
Tak, ja się nie dziwię, bo to było naprawdę dobre.
Aczkolwiek to jego rozciągnięcie w róże, z którego on jest słynny.
Jego rozciągnięcie w róże też było świetne.
Ja nie mam pojęcia, jak to działa w ogóle.
Ja też nie. Ale po co mi to wiedzieć?
No, Raymond Crowe jest wykładem, którego żałuję.
Ja również. Były też wykłady, których nie żałujemy, bo był taki lekki aspekt polski nawet. Bo był wykład Jimmy'ego Cieślińskiego, znanego Jimmy C.
Jimmy C jest osobą, która pojawia się na każdym Blackpool i zgodnie z zasadą, kiedy widzisz Jimmy'ego, musisz podnieść ręce i wrzasnąć radośnie Jimmy!
Jimmy! Rozpoznasz go po jego mocnych okularach i żółtej kamizelce.
Wtedy Jimmy się do ciebie przytuli i mimo, że go nie znasz...
Hey, what's up, guys?
Albo I love you, man! I zacznie ci pokazywać jakieś dziwne efekty, głównie z monetkami. Jimmy ma całkiem spoko umiejętności z monetkami.
Co widać po... pince FFFF tak. W jego klapie zawsze.
Należy do FFFF, aczkolwiek...
Jest honorowym członkiem też, z tego co kojarzę.
Więc Jimmy jest dziwną osobą, która jest takim duchem, który jest każdego roku na Blackpool. Ma pewne cechy, które sprawiają, że jest opiekuńczą osobą, która zaopiekuje się tobą i wskaże ci, co możesz kupić, co możesz się nauczyć, nad czym teraz pracuje, co jest spoko. Czasem ma w sobie cechy przypału, bo rozmawialiśmy sobie z jednym z właścicieli Blackpool Magician Convention i nagle podszedł do nas Jimmy i zaczął nam opowiadać o przyklejaniu sobie karty do czoła, wtrążalając nam się rozmowę i patrzyliśmy tak, co tu się w ogóle...
Tak,
to ale było, nie pytałem to o to, mordo.
Ale ty dzwonisz. W każdym razie Jimmy dawał wykład o magii dla dzieci, na którym nie byliśmy, więc się nie wypowiemy, ale było to ciekawe.
Tak, aczkolwiek podobno jego wykład okazał się zdumiewająco niefajny. Co jest nam przykro, bo Jimmy jest super.
Prawda.
Mógł zrobić wykład o monetkach, byłoby lepiej.
Był też wykład Michaela O'Briena, tego z naleśnikiem na głowie. Michael O'Brien nie do końca potrafi dobrać kształt kaszkietu do swojej głowy.
Ale ma fantazję.
Ale ma fantazję. I jest głównym magikiem w sklepie Disneya w Disneylandzie na Florydzie, z tego co kojarzę.
Prowadzi też bardzo popularny kanał o magii na YouTube.
I tak, jest aktywny w internecie.
Tak, ale nie byliśmy, ja jakoś nie żałowałem i
tak.
I mogę z tym spać.
Był też wykład, na który było tyle ludzi i takie tłumy, że spora część osób nie była w stanie wejść, gdyż był to właśnie wykład modny bardzo. I był to wykład Christiana Grace'a.
I ponoć nawet nie było to Dealer's Demo jego głównego produktu, czyli Enigmy. Jędrzej, z tego co wiem, to był na jego wykładzie razem z Jarosławem. Nie wiem, czy byli na całym wykładzie, ale jeżeli wbierzesz na pokoju 310, to możesz Jędrzeja o to zapytać.
Tak jest. My z Maciejem nie byliśmy, więc się nie wypowiemy.
Byliśmy zupełnie gdzie indziej.
Tak, ale był też jeden wykład, na którym nie byliśmy i którego żałujemy. Wykład, który wiemy, że dużo by nam dał i tak naprawdę wiele lat zajmie nam teraz dojście do tego, żeby być na tym poziomie, którym bylibyśmy, gdybyśmy przesłuchali tego wykładu i wprowadzili w życie to, czego byśmy się tam dowiedzieli. Był to też wykład, na który było ciężko wejść, bo bardzo dużo ludzi ustawiło się w kolejce. I był to wykład Anny de Guzman. Ta wypowiedź zawierała takie lokowanie sarkazmu, że Maciej aż oniemiał.
Ja nawet...
Zdarzyło mi się to po raz pierwszy w życiu, więc jestem z siebie dumny.
Ja nawet nie wiem, jak to uśmiesznić, jak to skomentować. Powiem tak. No, to by było na tyle.
Nie byliśmy. I nie żałujemy. Tak. Było jeszcze wiele wykładów, które zupełnie zignorowaliśmy, bo były jakiś Dave Allen, był jakiś Magical Bones, były... Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Nie, Clever Owens nie robili wykładu.
Nie, oni robili interwiu.
W każdym razie dużo było różnych wykładów. Olaliśmy większość wykładów w magii dla dzieci.
To nie da się być na wszystkich, niestety.
Tak, nie da się być na wszystkich, to jest ważne. Tym bardziej, że będąc na wykładach bez przerwy, całkowicie musielibyśmy zrezygnować z obecności w Dealer's Hall, o którym nagraliśmy odcinek i wiesz już, drogi słuchaczu, że bardzo lubimy być na Dealer's Hall w Blackpool. To jedna z najfajniejszych rzeczy na świecie.
I tak naprawdę będziesz obserwował, jeżeli zaczniesz jeździć na Blackpool, nie będziesz jak pewien polski iluzjonista z miasta Kartofla i będziesz jeździć na to Blackpool i nie będziesz potem żałował, to wykłady na początku będą dla Ciebie bardzo interesujące i powinny być. Powinieneś na nie chodzić, powinieneś nauczyć się notować, bo poza wiedzą nauczysz się jeszcze notować na szybko rzeczy, które musisz zapamiętać, bo na wykładzie to wszystko jest oczywiste, wydaje się, że to zapamiętasz. Ale teraz ja, kiedy otwieram notesy z moich pierwszych Blackpooli, tam z 2015 czy 2014 roku, to chciałbym wiedzieć, co zanotowałem.
Ja, jak otwieram swoje notesy, w których mam zapisane bardziej szczegółowe notatki, to czasem jestem w szoku. To on o tym tam mówił?
Tak.
To stąd... Co? To ja to gdzieś już słyszałem? Co? Nie. I gdyby nie to, że są te notatki, jest ten zapis wykonany wtedy, tam i wtedy, to tak naprawdę część tej wiedzy zupełnie przepadłaby gdzieś w moich wspomnieniach i nigdy nie byłbym w stanie do niej powrócić.
Tak, więc chodząc na wykłady, nauczysz się notować, nauczysz się sekretów, będziesz miał lepsze rozpoznanie kto, co, jak. Warto jest chodzić na wykłady, warto jest się tego uczyć. I z biegiem czasu będziesz chodził coraz mniej na wykłady. Będziesz miał coraz lepszy smak, co będziesz wiedział, co cię interesuje, co cię nie interesuje. Będziesz miał swoją opinię krytyczną bardzo często na temat twórców, którzy dają wykłady, a także opinię bardzo krytyczną wobec organizatorów, którzy wpuszczają kogoś na scenę i mają nadzieję, że to będzie jakkolwiek sensowne. Ale dopóki się to nie stanie, chodź na wszystkie wykłady. Ucz się od każdego. Kto wie, co ci to da.
Tak, wykłady są wartościowe. Nie warto ich ignorować, warto na nie chodzić i przede wszystkim warto lecieć na to Blackpool, bo bez tego to tak trochę słabo.
Ech. I tym samym
docieramy chyba do końca tej serii.
Tak, drzwi
ekscytującej.
Winter Garden Theater zamykają się za nami. Idziemy na autobus, którym pojedziemy na lotnisko.
A z lotniska polecimy sobie do domu.
A z lotniska pojedziemy sobie do domu.
Tak.
I w domu wypakujemy wszystkie rzeczy, które kupiliśmy, położymy je na podłodze i zobaczymy, ale sterta śmieci.
Po co ja wydałem na to tyle pieniędzy?
A potem przypomnijmy sobie, że najcenniejszą rzeczą w twoim pokazie magicznym nie są rekwizyty. One nie mają znaczenia, to ty zmieniasz śmieci. Niesamowite wspomnienia. I tego uczyliśmy się w Blackpool i tego będziemy uczyć się w Blackpool w przyszłym roku, bo już za rok kolejne Blackpool.
Tak, już nawet za niecały rok. Oho. I coś, o czym już wspomnieliśmy, tak, jeśli chciałeś kupić wejściówki VIP i nie udało ci się w pierwsze 20 minut 2 kwietnia, to niestety już się nie da. Ale zawsze można kupić zwykłe wejściówki.
Tak, kupuj zwykłe wejściówki i się tym nie przejmuj. Miejsca na gali teraz w tym roku już były przyznawane jakoś sensowniej, bo parę lat temu jeszcze magicy, którzy kupowali bilety wcześniej, byli wyrzucani gdzieś na jakieś tylne balkony w jakichś losowych miejscach, bo te pierwsze były rezerwowane tylko dla laymenów, którzy sobie przyjdą na show. I w tym roku zaczęło się już robić coś takiego, że magicy nie są traktowani jak widzowie drugiej kategorii, co jest dobre.
Tak. Pamiętasz, w ogóle na moim pierwszym Blackpool kupiliśmy sobie bilety bez wejściówek na galę, bo była jeszcze taka możliwość. To były czasy.
Tak, bo kiedyś te gale w Blackpool były słabsze. W tym roku są jakby lepsze. Poza tym momentem, kiedy był Craig Petty na scenie, ale spójrzmy na to gilotynę milczenia. Wing, wing. Tak, była gilotyna, którą zepsuł. Nieważne. To, co jest istotne a propos przyszłego Blackpoolu, o czym musisz pamiętać, że drugiego dnia prawdopodobnie, bo zazwyczaj tak to robią, czyli w sobotę nie będzie gali wieczornej, będzie odbywał się znowu konkurs The One, w którym można wygrać 30 000 funtów.
Całkiem przyjemna kwota.
I jedyne, co musisz zrobić, to pokonać konkurencję. Więc jeżeli jesteś magikiem, który wybiera się na Blackpool i masz jakiś ciekawy akt, który mieści się w założonych przez organizatorów ramach, pomyśl, czy nie chciałbyś się zapisać do konkursu The One. Będziesz miał możliwość wystąpienia na gigantycznej scenie dla tysięcy magików i być może zarobisz dużo pieniążków. Jeżeli dzięki naszej radzie zarobisz 30 000 funtów, przyjmiemy po 1000 na prowadzącego. Dzięki tak. Naszemu wsparciu osiągnąłeś to wszystko.
Nie obrazimy się za to.
Tak, przyjmujemy darowizny od 1000 funtów w górę.
Tak jest. To cóż, żegnaj Blackpool Magic Convention 2024. My ruszamy dalej, bo już jest kwiecień. Nie ma co się obijać i cały czas siedzieć w tym lutym, gdyż kolejny luty już jest na horyzoncie.
Ale patrz, Halinko, już się ciepło zrobiło, zaraz wakacje miną, potem święta, nowy rok i znowu Blackpool.
Więc z tą myślą pozostawiamy Cię, drogi słuchaczu. I cóż, słyszymy się już za tydzień. Chyba. W kolejnej ekscytującej serii internetowego, magicznego podcastu. Do usłyszenia.